Audycja zawiera lokowanie produktu.
Pragnę podziękować Szczecinowi, że nas powitał taką piękną pogodą, słońcem i wiatrem od morza.
Religia na fali.
Dziś szósta niedziela wielkanocna. W audycji katolickiej Religia na fali wita Państwa Piotr Kołodziejski. O czym dziś będziemy mówić w naszym programie? Ulicami Rzymu przeszedł dziś rano Międzynarodowy Marsz dla Życia. Reprezentacja największej w Polsce szczecińskiej manifestacji w obronie życia też tam była.
Chcemy pomóc też pokazać ludziom, że Szczecin i cała Polska jest za życiem.
Diakonat stały, czyli świeccy, będą głosić kazania w kościele?
Dlaczego tutaj na naszym terenie tak zdecydowaliśmy, że się otwieramy?
No właśnie, dlaczego? O tym porozmawiamy z arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, ale to w drugiej części naszej audycji. A na początku radosna informacja dla pani Anny Piotrowskiej, która wygrała w naszej audycji książkę Poradnik Nuda w kulturze rozrywki ufundowany przez wydawnictwo WAM. Pani Anna prawidłowo odpowiedziała na pytanie zeszłego tygodnia. Biskup Jan Gałecki jest biskupem seniorem w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. A już teraz pierwszy punkt naszej audycji, czyli rozważanie dzisiejszej Ewangelii. Ksiądz dr Krzysztof Łuszczek.
Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
Czym jest przyjaźń dla Jezusa?
Tutaj wyraźnie w Ewangelii Jezus mówi, że ten, kto mnie miłuje, zachowuje moje przykazania, więc tutaj jest jakby dosyć jasno określone, co to znaczy kochać Jezusa, co to znaczy kochać Boga. To jest wchodzenie właśnie głębsze w wypełnianie Jego woli.
Ale miłości nie można narzucić, bo miłość wypływa tak naprawdę z wolności. Czy w związku z tym zachowywanie przykazań też wypływa z wolności?
Tak, bo człowiek, który kocha drugiego człowieka, w jakiś sposób też potrafi się samoograniczać ze względu na jego dobro. Potrafi mu oddawać siebie, na przykład dawać swój czas, dawać inne wartości, aż tak jak mamy w przykładzie świętych, potrafią oddawać życie. Tutaj Jezus wyraźnie mówi, że nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jakby charakteryzował postawę na przykład świętego ojca Maksymiliana, który oddaje życie za drugiego człowieka, z miłości do tego człowieka.
A co z osobami, które wybierają sobie przykazania, do których się stosują?
No to jest taka sytuacja, która w Dziejach Apostolskich o niej możemy przeczytać, kiedy to święty Piotr zostaje troszeczkę pouczony przez świętego Pawła, że nie może zmuszać chrześcijan nawróconych z pogaństwa do tego, żeby zachowywali prawo Starego Przymierza. Więc jakby jest nowe prawo dane zupełnie, prawo miłości, prawo Jezusa Chrystusa i albo można je w całości przyjąć, albo odrzucić. To takie chrześcijaństwo, że tak powiem, alternatywne, to znaczy to, albo to, albo to, albo to, nie ma sensu na dłuższą metę.
A czy rzeczywiście jest tak, że o cokolwiek poprosimy, będzie nam dane?
Tak, tylko to trzeba rozumieć w ekonomii Bożej. Pan Bóg daje nam pewne dary dla naszego dobra i dla naszego rozwoju. Po ludzku czasem może nam się coś wydawać, że jest coś nam bardzo potrzebne, ale okazuje się, że tak naprawdę to nie będzie służyć naszemu rozwojowi. I dlatego na pewno ta ekonomia darów Bożych jest inna, niż my sobie to po ludzku wyobrażamy. Ale Pan Bóg daje nam szereg różnych darów, łącznie z tymi darami charyzmatycznymi, o których pisze święty Paweł w 14 rozdziale 1 listu do Koryntian, które służą dobru wspólnoty Kościoła, służą dobru ludzi. Ale największym darem, jakim możemy obdarzyć siebie nawzajem, to jest miłość.
Dlaczego to przykazanie miłości jest takie ważne?
Bo miłość stanowi centrum życia człowieka i centrum życia chrześcijańskiego. chrześcijaństwo bez miłości jest tylko jakimś dramatycznym falsyfikatem. Trudno mówić tutaj o chrześcijaństwie. A ponieważ miłość, zazwyczaj prawdziwa miłość, łączy się z ofiarą, z trudem, dlatego prawdziwa miłość też nie jest łatwa. Mhm. Jest pewnego rodzaju zmaganiem.
A jednak chrześcijanie chyba z tym przykazaniem mają największe problemy.
Pewnie tak. Myślę, że nie tylko chrześcijanie, ale w ogóle ludzie mają z miłością jakby największy problem, ponieważ ta miłość jest różnie rozumiana, często wypaczana. I dlatego tak trudno czasem zaakceptować też to, że miłość domaga się pewnego rodzaju ofiary ze strony tego, który kocha.
Ksiądz dr Krzysztof Łuszczek, prefekt arcybiskupiego Wyższego Seminarium Duchownego, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Dziś ulicami Rzymu przeszedł Międzynarodowy Marsz dla Życia. W tym marszu w obronie nienarodzonych uczestniczyła również delegacja ze Szczecina, Barlinka i Nowogardu. Przed wyjazdem rozmawiałem m.in. z księdzem Tomaszem Kancelarczykiem, organizatorem Szczecińskiego Marszu dla Życia, i młodzieżą, która wybierała się do Rzymu.
Zdaję sobie sprawę, że tego rodzaju demonstracja, taka forma obrony życia w postaci marszu dla życia, nie jest tak specjalnie mocno rozpropagowana na Zachodzie. Poza tymi krajami, gdzie były tak wielkie zagrożenia obrony życia, jak chociażby Hiszpania, gdzie ilość uczestników tych marszów dochodziła do 500 000, ale z tego, co rozmawialiśmy z organizatorami Marszu dla Życia, Międzynarodowego Marszu dla Życia w Rzymie, liczą bardzo na nas. To znaczy, że my nie będziemy tam tylko takim dodatkiem do tego marszu.
Chcemy zamanifestować wielką akcję obrony życia, wspomagając Marsz dla Życia w Rzymie.
Chcemy pomóc też pokazać ludziom, że jesteśmy, że Szczecin i cała Polska jest za życiem. Chcemy pokazać właśnie nasze wsparcie duchowe też dla całego świata i Europy.
Trzeba powiedzieć, że w dzisiejszym świecie powiedzieć tak za życiem, tak od poczęcia do naturalnej śmierci, to jest przeciwstawienie się wielu stereotypom, to przeciwstawienie się także jakiejś poprawności politycznej. My tam nie tylko będziemy tymi, którzy będą trzymali, dzierżyli flagi, ale te flagi także, które będą miały charakter międzynarodowy, bo są też i takie flagi, 48 flag z napisem w 48 językach "Kocham życie". To przygotowała grupa obrońców życia z Nowogardu, która też jedzie całym autokarem. Te flagi też przekażemy innym uczestnikom Marszu dla Życia. Będziemy chcieli także ponieść dokument Donum Vitae, to jest to instrukcja, napisana zresztą przez jeszcze wtedy kardynała Ratzingera, podpisana przez Jana Pawła II, instrukcja o wartości życia od poczęcia naturalnej śmierci, Donum Vitae, dar życia. Też będziemy chcieli ją rozwinąć.
A w marszu w Budapeszcie też braliście udział?
Tak, braliśmy udział i dawaliśmy świadectwo tego, że nie tylko w takim małym gronie w Budapeszcie, nie tylko w jednym państwie jest propagowana obrona życia, że to jest na skalę światową. Ja myślę, że musimy uświadamiać, to nie chodzi o to, żeby walczyć, tylko żeby uświadamiać ludzi, jaka jest prawda dotycząca właśnie aborcji i podejścia innych do tego zabiegu, i żeby pokazywać nasz sprzeciw. Nie chodzi o wszystkie prawa, które są zatwierdzane, chodzi o to, żebyśmy my uświadomili innych, żeby inni byli bardziej świadomi tego, co jest dokonywane i że nie powinno być właśnie robione.
Oni tam na was liczą pewnie nie tylko liczebnie, ale również jakościowo, ze względu na to, że macie już doświadczenie z marszu w Szczecinie. To znaczy, że ta fama o marszu szczecińskim roznosi się po całej Europie?
Tak. Tak, tak. Kiedy obrońcy życia spotkali naszą delegację na konferencji w Innsbrucku, bodajże pół roku temu, może trochę więcej, gdy zobaczyli prezentację zdjęć z marszów dla życia w Polsce, to po prostu zrobili wielkie oczy i od razu: musicie koniecznie przyjechać do Rzymu. I na początku myśleli, że my przyjedziemy w grupie kilkunastu osób, nie? Bo widocznie u nich takie delegacje jeżdżą, a mówią: nie kilkanaście osób, ale kilka autokarów, to na pewno pojedzie. Tak się umówiliśmy, że przyjedziemy w 4-5 autokarów, będzie 5 autokarów młodych osób, które wybiorą się na ten marsz, i oni jeszcze nawet tak naprawdę nie wiedzą czego się spodziewać po nas. Na dodatek nie tylko będą flagi, nie tylko dokument przepisany, ale także tutaj grupa młodych osób przygotowała bardzo mocne, bym powiedział, efekty dźwiękowe. Chcą też wydać głos z siebie po to, aby ten marsz było nie tylko widać, ale także żeby było go słychać.
No i na pewno głośno było na ulicach Rzymu. Około 230 osób z Pomorza Zachodniego uczestniczyło w tym Międzynarodowym Marszu dla Życia. Teraz zmieniamy temat. 26 maja w Szczecinie odbędzie się sesja plenarna synodu diecezjalnego. Od 2010 roku trwa natomiast synod metropolitalny. O pracach tego synodu rozmawiam teraz z arcybiskupem Andrzejem Dzięgą, metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Okazuje się bowiem, że niebawem w naszych kościołach pojawią się świeccy, którzy będą głosić kazania.
W lutym odbyła się pierwsza sesja plenarna synodu. Jak wygląda kwestia niedziel synodalnych, o których mówiło się z początkiem tego synodu? Czy rzeczywiście mają miejsce te niedziele synodalne? Jak przebiegają prace synodu? Czy można mówić już o pewnych owocach? Gdyż ostatnio pojawiły się informacje, że między innymi pracowano nad dokumentem, w którym mówiło się o diakonacie stałym, o formacji liderów świeckich. Jak to wygląda w naszej archidiecezji, jeśli chodzi o tych diakonów stałych?
Panie redaktorze, gdy mówimy o sesji plenarnej, pierwszej roboczej sesji plenarnej, to oznacza, że wykonane zostało już praktycznie ponad 50% całej roboty synodalnej, ponieważ od pierwszej sesji uroczystej otwarcia synodu nastąpił okres prac roboczych w zespołach roboczych. Tych zespołów roboczych, eksperckich, tematycznych, dyskusyjnych, redakcyjnych, były już, myślę, nie liczyliśmy nawet dokładnie, a to byłoby też ciekawe, ale sto kilkadziesiąt takich różnych posiedzeń po drodze było. Poszczególne zespoły wypracowywały po dyskusjach, po modlitwach, po studiach też pierwsze próby redakcji części dokumentu końcowego. Potem były konsultacje na poziomie międzyzespołowym, żeby wypracować pewną metodologię i metodykę uzgodnioną tych dokumentów. To było możliwe dopiero wtedy, gdy pierwsze matryce dokumentów się pojawiały, czy koncepcje merytoryczne. A więc drugi etap już redakcji uzgodnionej. Potem pojawił się trzeci etap redakcji już nad jednym tekstem dokumentu i dopiero gdy w ten sposób został przygotowany już cały materiał roboczy synodu, można rozpocząć posiedzenia plenarne, czyli dyskusje robocze, ale już nad strukturą całego dokumentu synodalnego. Ten dokument synodalny ma być pewnym głosem Kościoła na temat miejsca Kościoła w historii, a więc w dziejach tej ziemi, pomiędzy czasem, który już był tutaj, czasem, który jest i czasem, który się przed nami otwiera, który jest dla nas tajemnicą, ale w który chcemy po Bożemu wchodzić. Jest też to taka samoświadomość Kościoła, gdy chodzi o spojrzenie na pewne problemy i nadzieje i szanse wspólnoty wiary osadzonej w danym momencie, w danym miejscu i w danym czasie i wśród pewnych realiów. Dlatego mówimy o tej sesji plenarnej. Dla mnie jest to wielka radość, że już na ten etap mogliśmy wejść. Czy ten etap potrwa rok czasu jeszcze, czy dwa lata, tego nie wiemy. Po prostu idziemy do przodu zależnie od pewnej dynamiki, bo samo życie pokazuje, co jest możliwe po miesiącu, a co wymaga potem dwóch, trzech miesięcy. Tego się przy biurku nie zaprogramuje. Natomiast jest faktem, że ta praca idzie. Żeby ta praca była nie tylko promowana, ale również pogłębiana duchowo, prosiliśmy we wszystkich trzech diecezjach, aby ostatnia niedziela miesiąca była niedzielą modlitewnego wsparcia dla dzieła synodalnego. Został na początku przez księży biskupów całej metropolii opracowany tekst modlitwy w intencji synodu dotykającej ziarna zasiewu ewangelicznego na tej ziemi przed wiekami, realiów pewnych głoszenia Ewangelii dzisiaj i tych nadziei na przyszłość. Takie zwrócenie się do Ducha Świętego i ta modlitwa jest przypominana wszystkim księżom proboszczom. Na ile skutecznie księża proboszczowie robią to na każdej mszy świętej, czy robią to na jednej mszy świętej, czy rzeczywiście robią to w każdą ostatnią niedzielę, czy czasami się coś dzieje w parafii, że ważniejsza jakaś kwestia i emocja duszpasterska kogoś pojmie i nawet przeoczy to, to nie zmienia faktu, że ostatnia niedziela miesiąca jest niedzielą modlitwy w intencji synodu i w ramach synodu. Wśród różnych tematów takich ciekawych, które sobie postawiliśmy, czy pytań, które sobie postawiliśmy, jest też rzeczywiście pytanie o stały diakonat. Różnie w świecie z tym bywa, ale jest to pewien, w ogóle temat stałego diakonatu jest owocem II Soboru Watykańskiego, który się otworzył bardziej na obecność świeckich, a swoistym ukoronowaniem obecności świeckich w Kościele jest możliwość przyjęcia przez osoby świeckie żyjące w rodzinach, przez mężczyzn będących mężami, będących ojcami, przyjęcia pierwszego stopnia święceń, bo są trzy stopnie święceń: diakonat, prezbiterat i biskupstwo. I to jest jeden łączny sakrament święceń.
Moje miasto, moja muzyka. Radio Szczecin.
Kościół Święty otworzył się na soborze na święcenia w stopniu diakona dla mężczyzn żyjących zwyczajnie w świecie. I tu są dwie formy możliwości. Gdy struktury Kościoła czy pewne możliwości organizacyjne Kościoła i finansowe pozwalają, to wchodzi w rachubę wtedy również praca tak zwana etatowa w Kościele, czyli na urzędach kościelnych przez takiego diakona, ale szczególnie akcentuje się tak zwany wolontariat duszpasterski przy jednoczesnym dalszym zatrudnieniu normalnie pośród świeckich na tak zwanym etacie świeckim. Czyli ktoś, kto ma swój zawód, ma swój etat, ma swoją pracę, przyjmuje święcenia diakonatu po odpowiednim przygotowaniu i w czasie uzgodnionym z przełożonymi Kościoła w ramach diecezji poświęca się pracy duszpasterskiej już jako diakon w takim zakresie, aby nie naruszać też pewnej dynamiki i harmonii życia rodzinnego. To jest wtedy pomoc duszpasterska dla parafii, dla określonych środowisk duszpasterskich. To może być w zakresie międzyparafialnym czy w pewnych dziełach charytatywnych. Ale warto pamiętać, że diakon to jest osoba, która już uczestniczy w urzędowym przepowiadaniu, a więc w głoszeniu słowa urzędowym, w głoszeniu Słowa Bożego. Może przewodniczyć liturgium Kościoła poza Eucharystią i poza sakramentem pokuty. Może szafować sakramenty święte, może prowadzić liturgię słowa nabożeństwa Słowa Bożego, udzielać komunii świętej. To jest niezwykle istotna pomoc. Dlaczego tutaj na naszym terenie tak zdecydowaliśmy, że się otwieramy? Popatrzywszy nieco zarówno w duże miasta na naszym terenie, jak też i w wioski, ja zobaczyłem dwa obszary. Szczególnie u nas w Szczecinie jest wiele środowisk duszpasterskich, bardzo dynamicznych grup, które wymagają obecności osoby duchownej, a księży jest ciągle mało i księża są też zajęci w parafiach. Gdy księża są przy grupach przez ileś godzin w tygodniu, to wtedy nie ma ich w kancelarii, nie ma ich w konfesjonale, nie ma ich gdzieś na katechezie, nie ma ich przy ołtarzu, a więc jest to w pewnym sensie troszkę zubożeniem całej parafii. A cała parafia też potrzebuje księdza i idzie w pewnej dynamice duszpasterskiej. Dlatego do niektórych wydarzeń w ramach środowisk duszpasterskich, powiedzmy odnowa w Duchu Świętym, powiedzmy neokatechumenat, powiedzmy akcja katolicka, powiedzmy katolickie stowarzyszenie młodzieży, inne ruchy, stowarzyszenia, wspólnoty, które rzeczywiście warto tak bliżej nieco jeszcze prowadzić po duszpastersku i również sakramentalnie, idealną sytuacją byłoby, gdyby mógł być diakon. I ja wielokrotnie proszę wręcz te środowiska, macie mężczyzn świątobliwych, mężczyzn pobożnych, mężczyzn mądrych, popatrzcie na siebie, pomódlcie się i wręcz wydelegujcie nawet mężczyzn dojrzałych, stabilnych, roztropnych, przejdą odpowiednie przygotowanie teologiczne, ja bardzo chętnie wyświęcę i będą oddelegowani jako diakoni do potrzeb waszego ruchu, waszego środowiska. I jest drugi obszar już, gdy patrzymy na wioski u nas. Jest bardzo dużo księży u nas dość zmęczonych. Ja naprawdę podziwiam i czasami nawet współczuję niemal księżom. 72, 74 lata, 75 lat. Jeden ksiądz bez wikariusza, bo takie są możliwości. Jeszcze mu siły nieco służą, on to chce robić, on to chętnie czyni, ale ja patrzę, że zmęczenie narasta. On obsługuje sam 3, 4, 5 kościołów nawet czasami, jeżdżąc w sobotę wieczorem do jednego czy dwóch kościołów, w niedzielę do wszystkich, w tygodniu powracając, w tygodniu powracając do tych wszystkich kościołów. To są księża zmęczeni. Tak sobie pomyślałem kiedyś, Jakby to było pięknie, gdyby przy takim kościele filialnym spośród miejscowych mieszkańców, a też są ludzie zaangażowani w sprawy Kościoła, zaangażowani w dzieła Kościoła, w kwestie organizacyjne, w komitety przykościelne, przy odbudowach, przy pewnych dziełach kulturowych też. Są tacy naturalni liderzy miejscowi i to są ludzie, którzy są często po studiach również. Gdyby tylko chcieli przejść odpowiednie teologiczne przygotowanie, mogliby być, mieszkając na miejscu też, w tej miejscowości, mogliby być również doskonałymi duszpasterskimi liderami, prowadząc pewne nabożeństwa poza mszą świętą i poza sakramentalną pokutą, przepowiadając Słowo Boże, błogosławiąc wtedy, udzielając Komunii Świętej, byłaby to bardzo zasadnicza i taka istotna pomoc duszpasterska. Proszę mi wierzyć, te dwa akcenty głównie mnie przekonały, żeby się na temat stałego diakonatu otworzyć. Jednocześnie okazało się, że zgłosiło się kilku panów po studiach, mających swoją stabilną pracę, bardzo poważnych mężczyzn, żyjących w sposób bardzo ustabilizowany w rodzinach, którzy zaczęli pytać o możliwość stałego diakonatu. Po takiej rocznej serii spotkań, nazwaliśmy to rok propedeutyczny, były to spotkania i trochę studyjne, trochę modlitewne, trochę dyskusyjne, ale chodziło o to, żeby im przybliżyć pewne konteksty, pewne założenia i pewne konsekwencje święceń ewentualnych. Większość tych panów podjęła decyzję, że chcą zacząć ten etap formalny przygotowania. Dlatego utworzyłem Centrum Formacji Stałych Diakonów w Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Jednego z księży z doktoratem wyznaczyłem na dyrektora tego centrum. On jest koordynatorem specjalnego programu studiów teologicznych i w tym momencie trwa, czy już dobiega końca, pierwszy rok studiów teologicznych. One są trzyletnie. Po trzyletnich studiach teologicznych przyjdzie rok praktyk duszpasterskich i to będzie czas kandydatury do diakonatu. I jeśli ci panowie podtrzymają swoją wolę, tam jest też pewna akceptacja rodziny potrzebna, ja, proszę mi wierzyć, z wielką radością będę nakładał dłonie, będę ich święcił, bo ufam głęboko, że Pan Bóg w ten sposób daje nam zasadniczą pomoc, również duszpasterską. Mówię o tym tak spokojnie i tak szeroko, bo też ufam, że jeśli ktoś usłyszy może z mężczyzn, których mamy wielu, bardzo solidnie żyjących, dobrych, mądrych, po studiach, to może i następni jeszcze by pomyśleli, a dlaczego nie ja, może ja również bym dołączył. Otwartość jest pełna i też to dzieło wpisujemy jako propozycję synodu metropolitalnego. Księża biskupi z obu diecezji na terenie metropolii również to akceptują i też chętnie mówią, że będą się otwierali na ten temat na terenie ich diecezji.
Na zakończenie naszej audycji konkurs. Dzisiejsze pytanie brzmi następująco. Proszę podać, od kiedy w naszej metropolii trwa synod metropolitalny, w którym roku się rozpoczął. Do wygrania dzisiaj płyta DVD Kibice Jasna Strona Trybun, ufundowana przez wydawnictwo WAM. Myślę, że w kontekście zbliżającego się euro ten film edukacyjny będzie interesującą nagrodą dla Państwa. Prosimy dzwonić dziś do 19 pod numer telefonu 423 4095 lub mailować audycja@radioszczecin.pl. Czekam na prawidłowe odpowiedzi, losowanie już za tydzień. I również 5 minut po 18 za tydzień zapraszam do kolejnego wydania audycji katolickiej, a dziś do usłyszenia mówi Piotr Kołodziejski.
Audycja zawierała lokowanie produktu.